No i mamy 17 lutego, 7:10 na zegarach. Wschód słońca już za nami, bo 6:50, więc mamy już ten czas, kiedy spotykamy się po wschodzie słońca i w Warszawie, i w Krakowie. Dzisiaj w obydwu tych miastach bardzo pogodne i ciepłe dni, jak na, no było, nie było, 17 lutego, to jeszcze zima, jakby nie patrzeć. W Krakowie będzie 12 stopni, w Warszawie stopni będzie 10, ale teraz w Krakowie są 4 stopnie, trzeba rano uważać, a w Warszawie jak było 10 rano, tak będzie przez cały dzień. Tutaj żadnych soków temperatur nie będzie, jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza i wszystkie inne niezbędne informacje, co się wydarzyło, co się wydarzy dzisiaj w poniedziałek, to jeszcze będzie na to moment. A teraz biegniemy od razu do pierwszego gościa przy telefonie. Witold Waszczykowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I panie ministrze, no to skoro myśmy tak się od razu wywołali, to od razu do wydarzeń weekendowych przejdźmy. Duda zaczyna z przytupem. To jest tytuł w dzienniku Rzeczpospolita. Z kolei Gesta Wyborcza ma co nieco odmienne zdanie, bo na pierwszej stronie pisze tak: dużo słów, mało treści. A jaki byłby tytuł artykułu o posobotniej konwencji prezydenta, gdyby go napisał Witold Waszczykowski?
Była to konwencja z wigorem, konwencja podsumowująca 5 lat prezydenta Dudy i zapowiadająca ostrą walkę o reelekcję. To jest konwencja, która rozpoczyna kampanię wyborczą i oczywiście na takiej konwencji nie zapowiada się i nie zdradza się wszystkich szczegółów swojej kampanii. To jest początek, w związku z tym nie należało oczekiwać, że na początku zostaną ujawnione wszystkie karty, wszystkie atuty na nową kadencję pięcioletnią prezydenta. Ta konwencja miała po prostu podsumować pięciolecie i to zrobiono. Pokazano, ile zrobił prezydent w kwestii bezpieczeństwa, ile zrobił w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Czekamy na następne konwencje, które pokażą teraz nowy program prezydenta Andrzeja Dudy na następne pięciolecie.
Czekamy na ten program. Rzeczywiście chyba pan poseł od razu wybił argumenty, że to była konwencja jak sprzed 5 lat, że chociażby ten termin przez 8 ostatnich lat odwołania do rządów Platformy, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent, czyli jeden obóz prawicowy, rządzi już 5. rok, że to wszystko wyglądało trochę jakby powtórka z tego samego, co już widzieliśmy lat temu 5.
Nie odbieram tego w ten sposób, dlatego że przez 5 lat Polska zmieniła się bardzo pozytywnie, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. No, 5 lat temu my byliśmy członkiem NATO, natomiast NATO nie było w Polsce. W 5 latach NATO jest w Polsce. Trzeba pamiętać, w jakich dziedzinach prezydent działa, w jakich prezydent Polski ma prerogatywy, możliwości instrumentalne. To są kwestie głównie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i tutaj prezydent doskonale sobie poradził i podniósł bezpieczeństwo Polski. Doprowadził do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i te prerogatywy, które miał w swojej dyspozycji, zostały wykorzystane w sposób znakomity. W związku z tym można tylko rozliczać prezydenta z tych możliwości, jakie konstytucja mu daje i te konstytucyjne możliwości wykorzystał.
To jest prawda, można rozliczać prezydenta po jego prerogatywach, ale sobotnia konwencja i tematy, które poruszał także pan prezydent, daleko wykraczały poza te kompetencje. Pan prezydent dużo mówił o polityce społecznej, o polityce podatkowej, o polityce socjalnej, która jest w gestii rządu, więc trudno, że i my się nie odwołujemy do tych zagadnień.
To prawda, ale i prezydent, i premier, który też mówił na ten temat, wskazywali, że tutaj jest współpraca, że to, co uchwala Sejm na wniosek rządu, potem musi być często ratyfikowany przez podpis prezydenta. W związku z tym jest tutaj przez te 5 lat była doskonała współpraca między rządem a prezydentem i prezydent jest oczywiście też współodpowiedzialny za wiele decyzji, które podejmował rząd i Sejm.
to jeszcze wróćmy do tej polityki zagranicznej, do polityki bezpieczeństwa. 21 lat temu Sejm ratyfikował na wniosek Aleksandra Kwaśniewskiego przystąpienie Polski do NATO. Pan minister jeszcze w latach 90., na początku lat 90. zabiegał o to i pracował, żeby Polska znalazła się w strukturach NATO. Za prezydentury Andrzeja Dudy także NATO do Polski weszło.
No właśnie tak, żeśmy zawsze sobie tłumaczyli, że do 2015 roku my byliśmy członkiem NATO, my byliśmy w sojuszu, ale byliśmy w zasadzie członkiem klasy B czy drugiej klasy, ponieważ mieliśmy gwarancję bezpieczeństwa wynikające z traktatu waszyngtońskiego, natomiast nie mieliśmy takich realnych gwarancji wynikających z obecności NATO w Polsce. Po 2015, od 2016, od szczytu warszawskiego, który był w lipcu 2016, mamy realne gwarancje bezpieczeństwa natowskie, ponieważ mamy sojuszników w Polsce. Mamy grupę batalionową natowską, mamy brygadę amerykańską, buduje się tarcza antyrakietowa amerykańska. W ubiegłym roku nastąpiło wzmocnienie jeszcze obecności amerykańskiej. Mamy gwarancje amerykańskie również poprzez zakupy najnowszego uzbrojenia, najbardziej nowoczesnego uzbrojenia amerykańskiego, jak Patrioty czy F-35, ale wreszcie po latach również NATO weszło do Polski. Nie tylko mamy gwarancje papierowe, traktatowe, ale gwarancje realne wynikające z obecności natowskiej, obecności sojuszniczej w Polsce.
Właśnie do tej sojuszniczej obecności, ale także gospodarczej. Mamy informacje z ostatnich kilkunastu godzin, że USA zainwestuje w Trójmorze. Nie jest to może kwota oszłamiająca, bo mówi się o $1 miliardzie. To jak na całe Trójmorze nie jest dużo, ale jest jakiś sygnał polityczny. Jak to analizować?
No, bezpieczeństwo nie tylko się mierzy rezultatami porozumień militarnych, wojskowych, ale bezpieczeństwo obecnie musi być rozumiane w szerszym kontekście. To jest bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo wojskowe, ale bezpieczeństwo również gospodarcze. Jednym z walorów tego bezpieczeństwa gospodarczego jest bezpieczeństwo energetyczne. To jest podstawa bezpieczeństwa gospodarczego. Polska od lat zabiega o dywersyfikację dostaw nośników energii, głównie mówimy tutaj o gazie. No tutaj Stany Zjednoczone wyszły nam naprzeciw, porozumiały się z nami na temat dostawy gazu skroplonego do terminala LNG w Podświętości. Ta zapowiedź amerykańska wzmocnienia naszych wysiłków zmierzających do tego, aby nasz region, czyli całe Trójmorze, było niezależne od dostaw gazu rosyjskiego, są dostawami gazu, to są dostawy politycznie motywowane, które mogą być instrumentem szantażu. No jest ta zapowiedź amerykańska wesprzeć nas jest bardzo pozytywna. Oczywiście my możemy wykorzystać część tych pieniędzy do rozbudowy terminala w LNG w Świnoujściu. Możemy wykorzystać część pieniędzy do zbudowania nowego terminalu LNG, na przykład gdzieś w okolicach Gdańska. Ale możemy też część tych pieniędzy wykorzystać na przykład do zbudowania terminala na Morzu Adriatyckim, na przykład w Chorwacji. Chorwacja od lat myśli o zbudowaniu też takiego portu, natomiast nie ma funduszy. Te fundusze amerykańskie mogą się przyczynić do tego, że powstanie kolejny terminal w tamtej południowej części Europy i w związku z tym nasza niezależność energetyczna może być właśnie spięta w wyniku kilku takich terminali gazowych w różnej części Europy.
Chociaż czekamy na ten terminal, chociażby właśnie w Chorwacji, czekamy się, doczekać nie możemy, bo o tym terminalu na wyspie Krk to już mówi się od lat kilku dobrych i bez większych efektów. Panie ministrze, jeszcze musimy dwa tematy omówić. Pierwszy temat to jest 10. rocznica katastrofy w Smoleńskiej i 80. rocznica mordu katyńskiego. Przed MSZ-em stoi trudne zadanie, bo przy takich relacjach z Rosją, jakie mamy, MSZ zdaje się będzie musiał organizować wizytę premiera, a być może i prezydenta 10 kwietnia w Smoleńsku.
Nie wiem, szczerze mówiąc, czy te wizyty są potrzebne tam, dlatego właśnie z względu na bardzo wrogą postawę Rosji I to, co Rosjanie mogą nam zafundować przez te kilka miesięcy do czasu, aż te wizyty zostaną zorganizowane. Więc pytanie jest, czy warto je tam organizować, czy wystarczy poprzestać na przykład na skromnych uroczystościach zorganizowanych przez ambasadę i konsulaty polskie w Moskwie. To po pierwsze. Po drugie, przebieg takiej wizyty, jeśli nie będziemy kontrolować w przypadku jakichś prowokacji rosyjskich, no, może zepsuć cały charakter tego bardzo ważnego, tej bardzo ważnej uroczystości. W związku z tym być może lepiej skoncentrować się na tym, aby takie uroczystości odbyły się w Polsce. Tutaj mamy groby wszystkich naszych poległych tam pod Smoleńskiem, mamy groby na Wawelu, mamy groby w Warszawie, mamy pomniki zbudowane i być może warto się zastanowić, aby te uroczystości godnie były zorganizowane w Polsce, chociażby z tego względu właśnie, jak mówię, bezpieczeństwa i tak dalej. Po drugie, no, to będą uroczystości organizowane na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, w związku z tym być może też warto, aby strona polska i prezydent Polski panował nad organizacją tych uroczystości, w związku z tym lepiej to byłoby zrobić w Polsce.
A dlaczego? To jest decyzja polityczna, emocjonalna. Co kieruje i panem premierem, i panem prezydentem, że zdaje się koniecznie jeden i drugi chce być obecny 10 kwietnia w Smoleńsku? Czy można zrozumieć te emocjonalne i sentymentalne elementy, ale politycznie to chyba rzeczywiście nie jest najbardziej rozważna decyzja.
Trudno mi tego to rozważać. Ja tylko powiedziałem swoje zdanie. Jeśli by mnie ktoś pytał, to doradzałbym właśnie w ten sposób zrobić. Poprzestać na uroczystościach Polski z dwóch z tych względów, o których powiedziałem. Bezpieczeństwo, unikanie konfrontacji z Rosją, unikanie jakichś prowokacji, jak również kontrola tych uroczystości w Polsce jest łatwiejsza, również w kontekście wyborów, które będą miesiąc później.
9 marca, to już przedostatni w zasadzie temat naszej rozmowy. Panie ministrze, przy telefonie Witold Waszczykowski, były minister dyplomacji, obecnie europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, spór o sądownictwo. Mamy termin rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 marca. Wtedy strony mają przedstawić swoją argumentację. Polska chce, żeby przesłuchano świadków, sędziów do Sądu Najwyższego. Czy ten spór mamy szansę wygrać? Czy to się zakończy tak samo jak w roku 2017, czyli kompromisem i ustępstwem strony polskiej?
Tego nie wiem. To jest spór niemerytoryczny. To jest spór, który woła Unia Europejska, nie Polska, instytucje europejskie. To jest spór ideologiczny i polityczny, dlatego że nie ma podstawy prawnej do takiego sporu. W żadnym dokumencie europejskim prawnie wiążącym nie ma żadnej definicji wymiaru sprawiedliwości, nie ma definicji praworządności. W dokumentach europejskich są tylko terminy. Na przykład w artykule 2 Traktatu Lizbońskiego są wymienione wartości, które powinniśmy realizować. No, między innymi właśnie praworządność, demokracja, prawa człowieka i tak dalej. Natomiast nigdzie w dokumentach europejskich nie ma definicji takich wartości. W związku z tym, jeśli nie ma definicji, to oznacza, że my nie złamaliśmy żadnego prawa europejskiego, bo prawo europejskie tego nie definiuje. W związku z tym ja uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle nie ma podstaw, żeby rozpatrywać taką kwestię. Jestem zaciekawiony, w jaki sposób Trybunał Europejski wybrnie z tej kwestii, gdzie nie ma kompetencji, aby rozważać ten problem.
Chociaż pani przewodnicząca Vera Jourova do spraw praworządności, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podkreśla, że Polska już złamała zasady praworządności, tak mówiła przedwczoraj w Monachium na konferencji bezpieczeństwa. No i że teraz trzeba prowadzić dialog, ale że już Polska jest za czerwoną linią, tak trzeba słowa pani komisarz, pani przewodniczącej rozumieć, jakby już nie było pola ani do rozmowy, ani do kompromisu, tylko jakbyśmy czekali na wyrok TSUE.
No ja uważam, że w ogóle nie ma podstaw do rozmowy z panią komisarz, bo pani komisarz nie ma uprawnień do tego, żeby reagować, żeby recenzować nasze reformy wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że jak powiedziałem, w żadnym dokumencie prawnym wiążącym Unii Europejskiej nie ma definicji praworządności. W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości jest organizowany inaczej, zgodnie z kulturą prawną, zgodnie z historią rozwoju prawa. I Unii Europejskiej nic do tego, aby ingerować w takie reformy.
Chociaż zdaje się, że
takie stanowisko rząd polski zajmował w 2016-2017 za czasów premier pani Beaty Szydło. Staliśmy wtedy na nieugiętej pozycji. I w dalszym ciągu tak powinniśmy rozmawiać z instytucjami Unii Europejskiej, które, jak powiedziałem, nie mają żadnych podstaw prawnych w prawie europejskim do tego, żeby ingerować w proces reformy wymiaru sprawiedliwości w Europie, w Polsce.
Tylko jak słusznie pan minister zauważył, taka była polska polityka w roku 16 i 17. Potem to uległo zmianie i już mamy zupełnie inną albo trochę inną politykę. Polski rząd rozmawia, spotyka się z panią przewodniczącą Jourovą i dyskutuje sprawy praworządności. To się powinno zmienić? Polska powinna wrócić do stanowiska z lat 16-17?
Takie jest moje zdanie. Dopóki ja zajmowałem się polską dyplomacją, nie dopuszczałem Timmermansa do tego, żeby wkraczał, interpretował naszą konstytucję. Interpretacja naszej konstytucji należy do Polaków, do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie do instytucji europejskiej.
Nie, to już ostatnie pytanie nawiązujące do naszej następnej rozmowy. Kwestia Białorusi. Pan minister spotykał się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką w roku 16.
Tak jest.
O ile dobrze pamiętam. Wtedy ta próba przyciągnięcia czy otworzenia nowego wektora polityki zagranicznej w Mińsku okazała się nieudana. Teraz za to wzięły się Stany Zjednoczone i wziął się Mike Pompeo. Co z tego wyniknie pana zdaniem?
Tamta próba była udana, dlatego że pokazaliśmy prezydentowi Łukaszence i Białorusinom, że mają alternatywę, nie są skazani na Moskwę, mają możliwość również współpracy z nami.
No wtedy Mińsk był raczej chłodny na te propozycje, nie przyjął ich i nie wykorzystał.
Po mojej wizycie w marcu 2016 roku odbyło się wiele wizyt, między innymi ówczesnym wicepremierem Mateusz Morawiecki pojechał z tam dużą ofertą gospodarczą, pojechał marszałek senatu Stanisław Karczewski. Rzeczywiście Białorusini byli podejrzliwi, należało okazać się większą cierpliwością, większą determinacją. Dzisiaj sytuacja jest inna. Białorusini są postawieni pod ścianą, ponieważ presja moskiewska wzrosła. Moskwa domaga się podporządkowania jeszcze większego Białorusi. Być może Putin ma tutaj plany, aby na stworzeniu nowego państwa białorusko-rosyjskiego również przejąć kolejną kadencję jako prezydent. W związku z tym mamy inną sytuację i możemy wrócić do naszej polityki z 2016-2017 roku, połączyć te nasze propozycje z propozycjami amerykańskimi. Niedawno Mińsk odwiedził Mike Pompeo. Czy możemy wspólnie z Amerykanami przedstawić nowe propozycje, nową alternatywę dla Białorusi, że nie są skazani na dominację rosyjską. No, należy wyjść ze śmiałą propozycją otwarcie wobec Białorusi, bo jest to nasz sąsiad i warto uratować niepodległość Białorusi przed dominacją rosyjską.
A polski rząd coś robi w tym kierunku? Bo na pierwszych stronach gazet takiej aktywności nie widać.
Tego nie wiem, natomiast moje zdanie jest otwarte, publiczne, piszę na ten temat i tak doradzam taką aktywność, ponieważ, jak powiedziałem, warto uratować część granicy, aby granica wschodnia Polski nie była granicą kolejną polsko-rosyjską.
Powiedział Witold Walczykowski, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Do usłyszenia. Mam godzinę 7:39. No to po tak wyczerpującej rozmowie pora nam czy należy nam się trochę muzyki Bob Marley, Could You Be Loved. 7:33, no to kontynuujemy naszą opowieść o polityce zagranicznej. W studio dr Szymon Kardaś, politolog i prawnik, jak się okazało, Ośrodek Studiów Wschodnich, a także wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Absolwent Wydziału Prawa, może tak, żeby było precyzyjniej.
Dobrze, wiem, że tam jest terminologia, wszystko jest istotne, ale doktorat z politologii. No dobrze, zajmijmy się Białorusią, bo to jest fascynująca opowieść, którą cały czas warto opowiadać, a my co i róż, co każdego tygodnia nową część tej opowieści. Teraz mieliśmy rozmowy w Soczi, kolejne rozmowy między prezydentami Rosji i Białorusi i znowu bez rozwiązania.
Tak, i wydaje się, że to było takie fiasko, które można odnieść do obu stron, czy interesów obu stron tych negocjacji, dlatego że z jednej strony niewiele udało się ugrać Łukaszence. On tam jechał przede wszystkim po to, żeby rozwiązać trwający od stycznia kryzys w dostawach ropy na Białoruś. Tego się rozwiązać nie udało, ale też warto zwrócić uwagę, że i Moskwie nie udało się jakoś specjalnie popchnąć dalej tej agendy integracyjnej. Przypomnijmy, że od w zasadzie grudnia 2018 roku Rosjanie reaktywowali ten pomysł ściślejszej integracji w ramach państwa związkowego, domagają się od Białorusi tego, by zacieśniać współpracę w różnych strategicznych obszarach. No a na razie Białoruś jakoś niespecjalnie się na pogłębianie tej integracji pali.
Czy to jest klincz, który trwa od ponad 3 miesięcy, a może i dłużej, może od dekad, może od lat, ale ten spór ma już kilkanaście tygodni historii za sobą, ale chyba po raz pierwszy tak bardzo w relacje między Rosją a Białorusią weszły Stany Zjednoczone. Czy to prawda, czy nieprawda?
Wizyta Pompeo faktycznie jest takim symbolicznym gestem tutaj wsparcia dla Białorusi, ale nie przeceniałbym jej realnego znaczenia. To jest symbol, zresztą myślę, że też sygnał wysłany Moskwie, tak? Ilekroć ktokolwiek z wysokich urzędników Departamentu Stanu, czy w ogóle administracji amerykańskiej odwiedza któryś z krajów przestrzeni poradzieckiej, no to zawsze jest to w Moskwie odbierane jako taki, jako coś, co użyję takiej metafory, jest odbierane jako wchodzenie w to terytorium takie kanoniczne rosyjskie, tak? Cała przestrzeń poradziecka jest traktowana przez Rosję jako sfera uprzywilejowanych interesów, czy strefa wpływów, jak to woli. W związku z tym tego typu wizyty zawsze są uważnie śledzone i w tym kontekście należy to traktować też jako pewien sygnał wobec Moskwy. No tylko, że na razie jakby poza takim symbolicznym wymiarem tej wizyty, poza ciekawymi deklaracjami, które tam składał Pompeo, między innymi dotyczących możliwości zastąpienia w 100% Rosji przez Stany Zjednoczone, jeśli idzie o dostawy ropy. To wszystko pięknie brzmi, ale dużo gorzej wygląda, jeśli idzie o tą sferę realizacyjną, więc na razie poza symbolicznym wsparciem trudno powiedzieć, czy coś więcej za tym.
Chociaż Łukaszenko używa tych argumentów w rozmowie z Rosją, jak się podkreśla. Używa tego straszaka amerykańskiego wobec...
Używa, natomiast myślę, że Rosjanie nie są naiwni i zdają sobie doskonale sprawę, że na tym etapie jest to bardziej blef niż jakaś karta sensowna, którą można by coś ugrać, no bo rzeczywistość jest niestety dość brutalna, jeśli idzie o te możliwości dywersyfikacyjne. Co jest zresztą pokłosiem wielu lat współpracy rosyjsko-białoruskiej i tego stopniowego pogłębiania się tej zależności.
No, Białoruś jest 6 lat trwania tak. prezydentury Aleksandra Łukaszenki.
No więc właśnie, więc ta historia sięga dłużej. Te spory różne rosyjsko-białoruskie się pojawiały od czasu do czasu, obserwujemy te targi, tak, Moskwy z Mińskiem o ceny dostaw surowców, o inne warunki dotyczące tych dostaw. Więc to co jakiś czas wraca. Teraz przybrało postać ostrzejszą, ale ten duży poziom zależności, a tu może warto naszym słuchaczom przypomnieć, że to jest w tej chwili 100% zależność, jeśli idzie o dostawy gazu i prawie 100% zależność, jeśli idzie o dostawy ropy. Białoruś ma niewielkie tutaj możliwości produkcji własnej ropy, ale większość tej, która trafiała na rafinerię, była przetwarzana, to jest ropa rosyjska. W związku z tym odwrócić tę zależność w krótkim czasie i do tego jeszcze w takiej skali, jakiej mówił Pompeo, czyli w 100%, to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo trudno.
Powiedział pan doktor, że są dostawy. Pytanie, czy one realnie są? Jak to wygląda? Czy w tej chwili w rurociągach tych gazociągach płynie paliwo, czy nie płynie?
Zacznijmy od gazu, bo tam jest...
Z Rosji na Ukrainę.
Tak, na Białoruś. Zacznijmy od gazu, bo tam jest prościej. Podpisano w miniony piątek, podpisano taki protokół, w którym w zasadzie zrealizowano te ustalenia, jedyne konkretne ustalenia, które podjęto w Mińsku, to znaczy ustalono, że na 2020 rok dostawy na Białoruś będą utrzymane na takich warunkach, jakim były w roku 2019, czyli przy cenie $127 za 1000 metrów sześciennych, a więc do końca tego roku kwestia dostaw gazu została rozstrzygnięta. Natomiast dużo gorzej jest, jeżeli chodzi o ropę. Ropa płynie, ale w śladowych ilościach. To znaczy ona nie płynie na podstawie umów z tak zwanymi dużymi rosyjskimi firmami naftowymi, które do tej pory dostarczały ropę na Białoruś. A warto przypomnieć, że mówimy tutaj o wolumenach łącznie zakontraktowanych 24 miliony ton rocznie. Tyle mniej więcej trafiło w roku 2019. Tyle było zakontraktowane. Fizycznie trafiało około 18 milionów ton i te 18 milionów ton były przerabiane na białoruskich rafineriach i produkty naftowe w większości zdecydowanej były później eksportowane głównie na kierunku zachodnim, no, co stanowiło ważną pozycję budżetową dla Białorusi. W tej chwili mamy sytuację taką, że zawarto takie drobne umowy z małymi firmami rosyjskimi, kontrolowanymi przez oligarchę Michaiła Guceriewa, który zresztą ma też swoje interesy na Białorusi, w związku z tym tutaj Moskwa dała zielone światło, żeby jakąś taką małą kroplówkę, można powiedzieć, podłączyć Białorusi. Ale to są naprawdę niewielkie wolumeny. W styczniu różne tutaj są dane, ale między 500 a 650 tysięcy ton. Tyle podobno trafiło na Białoruś. No jeśli to porównamy, prawda, z tymi wolumenami zakontraktowanymi 24 i tymi 18, które trafiały, no to są, a może warto powiedzieć, skąd jeszcze ta różnica. 6 milionów ton to po prostu była ilość, która nie trafiała fizycznie na Białoruś, którą eksportowały rosyjskie firmy bezpośrednio gdzieś do odbiorców na rynkach eksportowych. Natomiast na Białoruś trafiały cła eksportowe z tego eksportu i zasilały białoruski budżet, więc w ten sposób traktowano to też jako taką ropę, którą Białoruś miała zakontraktowaną i otrzymywała z tego pewną dywidendę. No teraz te wolumeny, tak jak mówię, w styczniu dużo mniejsze, pięciokrotnie więcej chyba nawet niż te, które zwykle miesięcznie trafiały, plus zapowiedzi na luty, no nie mniej pesymistyczne niż te dane, które dotyczyły dostaw styczniowych.
To jeszcze kwestia ceny tych surowców, to ceny gazu, to mniej więcej wiemy, jakie one są. One są znacznie wyższe niż dostają chociażby obwody smoleńskie, bo taką cenę chciał kiedyś wytargować obywodze w Mińsku.
Tak, ale jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jednak jest to cena niższa niż cena dostaw do Armenii, bo tam w tej chwili w tym roku wynosi 165, czyli to jest o ponad $30 mniej. Nadal niższe niż te ceny średnie, na przykład jak porównujemy do cen dostaw gazpromowskich na podstawie kontraktów długoterminowych do odbiorców w zachodniej Europie, bo ta średnia cena w roku 2019 wyniosła $202 za 1000 metrów sześciennych, z tym, że traktowanie tego jak jakiegoś wielkiego sukcesu Łukaszenki też myślę, że jest jednak wątpliwe, dlatego że w tej chwili mamy w Europie taką tendencję, która wskazuje na to, że te ceny będą, znaczy po pierwsze ceny spadają i będą spadać jeszcze bardziej. Są takie agencje analityczne, które prognozują, że latem tego roku średnie ceny w Europie mogą spaść na hubach gazowych, mogą spaść poniżej $100 za 1000 metrów sześciennych. W związku z tym te 127, które ma w tej chwili zakontraktowana Białoruś z Rosją, może się okazać wcale nie tak super atrakcyjne, jak na to niektórzy w Mińsku chcieliby spoglądać. Więc zobaczymy oczywiście, czy ten trend się utrzyma, ale większość prognoz wskazuje na to, że się utrzyma. Ma, w związku z tym ta sytuacja wcale nie musi być taka tutaj radosna.
To jeszcze pomijając kwestię techniczną, to jak rozumiem, kwestia cenowa już przestaje być barierą dla sprowadzenia gazu przez Polskę, czy ropy przez Polskę ze Stanów. Ona staje się konkurencyjna cenowo, ta ropa światowa? dla Białorusi?
No jeśli porównujemy ceny w tej chwili, to powołuję się tutaj na dane, które podaje agencja Argus. Ona podawała, że ta cena rosyjskiej ropy dla Białorusi, eksportowanej ropociągiem Drużba, wyniosła w styczniu około $52 za baryłkę. To jest jednak dużo niżej niż to, co Białoruś mogłaby uzyskać, kupując ropę z zewnętrznych źródeł zachodnich, w tym źródeł amerykańskich, bo tutaj warto zwrócić uwagę, że to jest nie tylko cena, ale to jest kwestia opłacenia dostaw. Cena samego surowca, ale też opłacenia dostaw, zorganizowanie całego łańcuszka logistycznego, który nie jest prosty. I teraz te opcje, które my mamy. No, no Drużba. Drużba odpada, dlatego i to nawet potwierdził polski PERN, że z powodów technicznych no to po prostu nie jest możliwe, dlatego że ten ropociąg jest wykorzystywany do eksportu rosyjskiej ropy do odbiorców zachodnich. Do Polski, do Niemiec, tam potem no, głównie nie, do tą północną nitką Drużby, no i południową oczywiście na Słowację, Czechy i do Węgier. W związku z tym, gdyby chcieć ten rurociąg, tak jak Łukaszenka by tego chciał wykorzystywać rewersowo, to trzeba by część tych nitek Drużby zamknąć na eksport rosyjski, no i wtedy ewentualnie pojawiałaby się możliwość eksportu w drugą stronę. No, ale to jest opcja atomowa.
Białorusi właśnie myśli, że tak jest plan, żeby tą ropę dostarczać przez Polskę.
Tak, ale to mówię...
Przez Trójmiejski Naftoport.
To wymagałoby odwrócenia kierunków przepływów na Drużbie, a byłoby to opcją, no nie chcę używać mocnych słów, ale to jednak byłaby opcja atomowa w relacjach z Moskwą, no bo ten ropociąg jednak został pomyślany jako magistrala służąca do eksportu rosyjskiej ropy do odbiorców europejskich.
A kto jest właścicielem pociągu Drużba na relacji Polska-Białoruś?
No to ta infrastruktura należy do Białorusi, no ale jednak pamiętajmy o tym, że tam są umowy podpisane z Rosjanami tranzytowe, w związku z tym to byłoby rzeczywiście sięgnięcie po taką opcję, jak mówię, atomową w relacjach.
Ale czyli, jak rozumiem, Mińsk jest trochę pod ścianą, no bo jeżeli chodzi o pieniądze i o finanse i o technikę przesyłu, no to musi brać z Rosji, czy chce, czy nie chce.
Pewne ilości mogłyby trafiać, oczywiście jeszcze przez porty państw bałtyckich, no ale znowu tu jakby wracamy do problemu ceny, tak, i kosztów jakby zorganizowania tego łańcuszka tranzytowego. W związku z tym, wracając do jednego z wątków, który podnieśliśmy wcześniej, znaczy ten poziom zależności białoruskiej od Rosji w sferze energetycznej, no, w innych sferach oczywiście też, ale dzisiaj rozmawiamy o energetyce, przez lata, że tak powiem, był utrzymywany, pogłębiany, umacniany, co sprawia, że w tej chwili jakby odwrócenie tych wektorów no, jest po prostu na poziomie praktycznym bardzo trudne, a szczególnie jeśli mówimy o jakimś horyzoncie, nie wiem, krótkoterminowym czy średnioterminowym.
Nie, chciałbym zadać ostatnie pytanie, ale nie mogę, bo pan jest ekspertem OSW i nie mogę, nie wypada mi pana doktora pytać o ocenę polskich rządów i o ocenę i o możliwości, co może Warszawa zrobić dla Mińska w tej sprawie. To pytanie trzeba zadawać politykom, co zresztą zrobiłem przed kilkoma minutami w rozmowie z Witoldem Waszczykowskim. To przejdźmy do drugiego tematu naszej rozmowy szybko, bo wyszedł w druku bardzo ciekawy raport Ośrodka Studiów Wschodnich o Kaliningradzie, o Królewcu. Raport, który pokazuje, że strefa królewiecka przeżyła sporą rewolucję, jeżeli chodzi o administrację, o wojskowość, o to, jak wygląda władztwo Moskwy nad Kaliningradem.
Tak, myśmy ten raport zatytułowali Twierdza Kaliningrad, dlatego że obserwujemy w tych ostatnich latach szczególnie taki proces pogłębiania izolacji regionu i wzmacniania jego samowystarczalności w różnych wymiarach. W wymiarze oczywiście takim gospodarczo-energetycznym, w wymiarze też politycznym. Tutaj jeszcze na to nakłada się właśnie taki proces, że ta izolacja regionu, czy tej izolacji regionu i wzmacnianie jego samowystarczalności towarzyszy jakby zwiększanie kontroli ze strony Moskwy. To nie jest oczywiście jakiś proces bardzo wyjątkowy, dziejący się tylko na linii Moskwa-Kaliningrad, bo to wzmacnianie kontroli obserwujemy też w odniesieniu do innych regionów, szczególnie takich, które uważane są przez Moskwę za strategiczne, ale o ile Kaliningrad tutaj, no były takie okresy, że był trochę bardziej wyspą, jakieś tam takie pole większej samodzielności władzom lokalnym zostawiano, szczególnie jeśli idzie o współpracę transgraniczną.
Mówiono o Hongkongu rosyjskim.
No,
tak?
Plany były tutaj rzeczywiście bardzo daleko idące, natomiast w tej chwili obserwujemy jednak właśnie to wzmacnianie kontroli i myślę, że ten proces, jeżeli tutaj nic nie nastąpi radykalnego, jeśli idzie o funkcjonowanie zmianie tych głównych czynników decyzyjnych w Moskwie, że ten proces raczej będzie w najbliższym czasie kontynuowany.
Przez lata mówiono, że Kaliningrad to jest miejsce, gdzie się gnieździ mafia, to jest takie rozsadnictwo i na kraje bałtyckie, i na Polskę wszelkiego, no i przemytu, i handlu nielegalnego, etc., etc., że administracja jest skorumpowana, że w zasadzie za pieniądze, za dolary zwłaszcza, wszystko można w Kaliningradzie kupić i zrobić.
No tak, tutaj różne jakby łatki Kaliningradowi przypinano, no ale też warto zwrócić uwagę, że jednak te kontakty tutaj transgraniczne pomiędzy czy władzami Kaliningradu, a krajami ościennymi, czy też jeśli idzie o pewną wymianę na poziomie społecznym, no to miało jednak dużo większą, czy gospodarczą też, dużo większą skalę jeszcze parę lat temu niż w tej chwili. W związku z tym pytanie oczywiście, jak to teraz dalej będzie wpływało też na sytuację w samym regionie i w odniesieniu do tej współpracy transgranicznej. No, na razie obserwujemy, tak jak mówię, przejmowanie kontroli, no i prawdopodobnie, czy wzmacnianie tej kontroli moskiewskiej, no i prawdopodobnie, tak jak mówię, to w najbliższym czasie będzie gdzieś tam kontynuowane.
Kaliningrad z okna na zachód, rosyjskie okna na zachód
staje się twierdzą.
Staje się twierdzą. Tak, i miejscem, gdzie będą wypadowe wojska. Doktor Szymon Kardaś, politolog, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A cały raport jest dostępny na stronach OSW i warto się z nim zapoznać. Godzina 7:49 i 50 sekund. To teraz Guns N' Roses.